wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, Agata Olszewska, a w studiu jest dr Dobromiła Rzyska-Laube. Rzyska-Laube, tak.
Tak, dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
Adiunktka muzealna w Muzeum Narodowym w Gdańsku w oddziale Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. No i spotykamy się nieprzypadkowo, ponieważ 7 lutego będzie można tę odrestaurowaną wozownię, czyli Muzeum Tradycji, tam gdzie się znajduje Muzeum Tradycji Szlacheckiej, zobaczyć. I można będzie zobaczyć zupełnie nową wystawę Szlachcic w podróży.
Tak, tak. Będzie to całkiem nowa wystawa, której jeszcze nie pokazywaliśmy. Nie będzie to duża wystawa, dosyć skromna, ale taka, która chce zaprezentować różne obiekty, które będą się nam kojarzyły właśnie z podróżowaniem szlachty.
No teraz pytanie, czy to, co nam się dzisiaj kojarzy z podróżowaniem, to kojarzyłoby się szlachcicom z podróżowaniem. Jest dużo podobieństw czy dużo różnic w porównaniu z tym, jak my dzisiaj podróżujemy, a jak kiedyś polska szlachta podróżowała?
Myślę, że jest sporo różnic i zarówno tych związanych jak gdyby z celem podróży, jak i z komfortem podróży, czy jej brakiem za czasów, gdy szlachta podróżowała. Tak więc tutaj też zwróciliśmy uwagę na różne obiekty podnoszące komfort podróży i rzeczywiście widać, że pomysłowość była bardzo duża. Nie będzie tego zbyt wiele, tych obiektów, ale w pewien sposób nam uświadomią, w jaki sposób właśnie szlachta próbowała sobie poprawić te trudy. No, jeżeli chodzi o cele podróży, to też nie całkiem pokrywają się z tym, co my teraz robimy. Nam podróże bardziej teraz się kojarzą z podróżami turystycznymi, prawda? Szczególnie możliwości samolotu, kolei, samochodów pozwalają nam na takie beztroskie podróżowanie. Wówczas było trochę inaczej. Zwiedzanie było przy okazji wyjazdów służbowych. Te wyjazdy służbowe były związane z zaangażowaniem politycznym szlachty, jako posłów na sejmy, sejmiki prowincjonalne, czy także służbę dyplomatyczną, ale także to, co wiązało się po prostu z utrzymaniem majątku, czyli wyjazdy w interesach oraz pozyskiwanie właśnie nowych obiektów, czy też zwierząt inwentarzowych. Tak więc tutaj nie było tak wiele czasu na te przyjemności, chociaż rzeczywiście było takie zjawisko dosyć wówczas powszechne wśród szczególnie zamożnej szlachty, tak zwany grand tour, czyli podróż edukacyjna dla młodych ludzi, którzy wyjeżdżali na studia, często za granicę, i wówczas mogli zwiedzać i miasta pod względem architektonicznym, ale także różne, tak, poznawać kulturę, muzea, galerie, jeżeli takowe już się pojawiały, bo rzeczywiście ten boom na muzea dopiero się pojawia pod koniec XVIII wieku, ale na przykład wcześniej istniały jakieś na przykład Kunstkamery, Wunderkamery, więc to też było miejsca, które przyciągały. No i przede wszystkim podróże, szlachty związane są też z doglądaniem majątku. Tak? Nie zawsze było tak, że majątek znajdował się tylko w jednym miejscu. Bardzo często, szczególnie zamożna szlachta miała bardzo rozproszone dobra, więc musieli jeździć, sprawdzać, co się dzieje, wydawać różne polecenia. I to, co jest związane także z polską gościnnością, no to ciągłe odwiedziny krewnych i znajomych, więc rzeczywiście podróżowało się bardzo wiele. Oczywiście to też zależało od zamożności danego szlachcica, tak? Czy były takie możliwości.
A podróżowało się jakimi środkami? To były konne powozy, karety?
Tak, to były przede wszystkim tak. Szlachta raczej rzadko przemieszczała się pieszo. Wręcz to jak gdyby zaprzeczałoby jej prestiżowi. Tak więc albo jeździła konno, czyli wierzchem, albo po prostu w powozach. I był taki moment w okresie nowożytnym, gdy się pojawiły tak zwane dyliżanse pocztowe, gdzie można było tak jak gdyby wsiąść do autobusu. Tak? I wtedy tam jeździli tymi dyliżansami przedstawiciele różnych warstw społecznych, ale szlachta zazwyczaj starała się po prostu wyposażyć swój cały ekwipaż taki podróżny w powóz oraz dodatkowe wozy, które wiozły tak zwane lary i penaty, czyli wszystko, co było im potrzebne do spania, do jedzenia oraz utrzymania higieny.
I będziemy mogli to, co było im potrzebne, zobaczyć właśnie na wystawie Szlachcic w podróży.
Między innymi nie będzie to tak bogate, jak na przykład może gdzieś w innych muzeach, czy na przykład w Łańcucie, gdzie jest po prostu niesamowicie bogata wozownia, zresztą z oryginalnymi powozami rodziny Potockich. My pozbieraliśmy różne obiekty z różnych muzeów, przede wszystkim z Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa oraz z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i trochę z naszych zbiorów. Ja zresztą podobnie jak w pałacu, który urządzam od wielu, wielu lat, będę starała się tę wystawę stale rozbudowywać, tak żeby ona się powiększała, wzbogacała, więc będę zapraszać cały czas.
Padło nazwisko Potockich, a tu mamy z kolei Sierakowskich. Ta wystawa Szlachcic w podróży to jest takie zwieńczenie, podsumowanie drugiego etapu rewaloryzacji tego zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. Co udało się podczas tego drugiego etapu osiągnąć?
Tak, drugi etap dotyczy rewitalizacji wozowni, budynku wozowni, który był budynkiem najbliżej sąsiadującym z budynkiem pałacu, gdyż pałac udało się wyremontować w 2015 roku. Wówczas otworzyliśmy właśnie wystawę stałą.
I to był pierwszy etap.
To był pierwszy etap, tak, właśnie pałac. I teraz można powiedzieć, po 10 latach oddany został budynek wozowni i to jest jeden z wielu budynków gospodarczych, które się szczęśliwie zachowały, bo rzeczywiście tutaj od razu zwrócę uwagę na to, że założenie dworsko-parkowe w Waplewie jest takim unikatowym założeniem na ziemiach polskich obecnie zachowanych, dlatego że bardzo wiele zachowało się pałaców, budynków pałacowych bez tego całego zaplecza gospodarczego, tak, bez folwarku. A tutaj w Waplewie one są zachowane, chociaż trzeba przyznać, że one niestety niszczeją i to bardzo niszczeją, ale ten folwark w całym tym swoim założeniu w oryginalnym jest zachowany, tak więc liczymy na to, że następne etapy będą się pojawiać i będziemy kolejne budynki rewitalizować.
I zapraszać na kolejne wystawy, kolejne wielkie otwarcie.
Tak, tak.
Ten duch hrabiów Sierakowskich jakoś się tam unosi? Udało się go zachować?
Myślę, że się unosi i jeszcze będzie się unosił. Dzięki temu też, że pani Izabela Sierakowska, ostatnia z rodziny nosząca nazwisko Sierakowskich, wspiera nas od lat i przekazuje nam różne pamiątki rodzinne oraz obrazy. Przekazała bardzo cenną grupę obrazów należących do kolekcji, która tam kiedyś była eksponowana. Niestety prawdopodobnie nie będzie teraz na otwarciu. Pogoda też trochę nie sprzyja dalekim podróżom z Warszawy, ale zadbaliśmy też o to, żeby na wystawie zaprezentować archiwalne zdjęcia, znaczy reprodukcję tych archiwalnych zdjęć z albumów rodzinnych, które nam przekazała i pani Izabela Sierakowska-Tomaszewska oraz jej kuzynki, i tutaj na przykład pani Ania Henley, wnuczka ostatnich właścicieli, która mieszka w Londynie, bardzo często przyjeżdża też do Montresor, czyli zamku, znaczy miasteczka, w którym znajduje się zamek rodziny najpierw Branickich, później Rejów i tam jest wielu przedstawicieli rodziny spokrewnionych z Branickimi, z Rejami i z Potockimi. I ona nam przekazała właśnie trochę zdjęć. Tych zdjęć też żeśmy trochę wykorzystali. Skorzystaliśmy też z pozwolenia z muzeum w Łańcucie i w Przeworsku, dlatego że to były te rezydencje, które były rodzinnie też związane też z Sierakowskimi poprzez pokrewieństwo z Lubomirskimi.
Jeśli chodzi o wystawę Szlachcic w podróży, to możemy wyróżnić jakiś najważniejszy eksponat, najciekawszy?
Tak, myślę, że możemy wyróżnić. Tutaj będą tak zwane szlichtadowe sanie, które udało nam się sprowadzić z Malborka dzięki uprzejmości dyrektora, pana Janusza Trupindy. Pozyskaliśmy te sanie, które przez wiele, wiele lat były przechowywane tam w piwnicy.
A oryginalnie pochodzą z Holandii.
Prawdopodobnie tak, pochodzą z Holandii, bo my jak gdyby nie mamy żadnej wiedzy na temat historii tych sań. I pracownicy w Malborku mówili, że po prostu one tam zawsze były i nawet nie wiedzą, czy one tam trafiły jako obiekt gdzieś pozyskany z jakiegoś okolicznego dworu czy pałacu, czy po prostu nawet była taka wersja, że być może przy okazji kręcenia jakiegoś filmu się tam znalazły. No i tak zostały, bo trochę nie pasowały do muzeum, które opowiada o krzyżakach, jako że to są sanie z XVIII wieku. I tutaj muszę bardzo podziękować mojemu koledze Bartkowi Butrynowi, kustoszowi z muzeum w Malborku, który mi w ogóle o tym powiedział. I kiedy się mnie spytał, a co Dobromiła u was teraz się dzieje? Ja mówię, no będziemy wozownię urządzać i potrzebujemy powozów. On mówi, no słuchaj, ja mam sanie. No, to ja mówię, to dawaj, to oczywiście. Oczywiście trochę to trwało i tutaj wielki ukłon ku naszej konserwacji, naszego muzeum, która zajęła się właśnie i sprowadzeniem sań, oceną ich i do teraz monitoruje cały proces właśnie konserwacji, na który udało nam się pozyskać też duże fundusze z Ministerstwa Kultury i mogliśmy je odnowić. One już są po konserwacji, czekają i lada chwila do nas przyjadą.
A potem zostaną już?
Zostaną, bo to jest już nasz obiekt.
Bo
Muzeum w Malborku zgodziło się na przekazanie nam, więc to już jest nasz obiekt i zostanie u nas, tak.
To wspaniała wiadomość. No nie wiadomo tylko, czy rzeczywiście szlachta podczas takiej pogody, jaką mamy teraz, używała tych sań. Tego nie wiemy.
Na pewno używała wtedy, kiedy był mróz, duży śnieg i to były sanie takie bardziej reprezentacyjne, do zabawy. Urządzało się wówczas właśnie szlichtady, czyli to były kuligi, bardzo często przy pochodniach, także ich dekoracje złocone bardzo często przepięknie wyglądały w tym oświetleniu pochodni. Bardzo często właśnie uprzęże, które zakładano na konie, były zdobione mosiądzem czy drogimi kamieniami. Tak więc proszę sobie wyobrazić, jak to musiało pięknie wyglądać, jeżeli cała taka kawalkada sani przemierzała przez dziedziniec czy przez okoliczne lasy, chociaż myślę, że tak pięknymi saniami gdzieś daleko się nie oddalano, dlatego że to było bardziej tak dla zabawy. I co charakterystyczne, takie sanie były powożone przez mężczyznę, który stał lub siedział na takim stołeczku z tyłu, a w samych saniach siedziała zazwyczaj dama w pojedynkę, która właśnie była pod opieką tego młodego zazwyczaj kawalera. I bardzo też zachęcam do śledzenia naszego Facebooka, Muzeum Tradycji Szlacheckiej, bo za kilka dni będę też wrzucać tam taki post, w którym właśnie odwołam się do wspomnień Kazimierza Bujnickiego, który wspomina taki moment, gdy się zakochał w jednej z Platerówien, gdzieś tam na Litwie, obecnie na dzisiejszych Inflantach, ówczesnych Inflantach, gdy opowiada właśnie, gdy wiózł swoją ukochaną właśnie w takich saniach. Więc rzeczywiście zobrazował, jak to kiedyś wyglądało.
Zachęciła pani do tego, żeby i zobaczyć te wyjątkowe sanie XVIII-wieczne i do tego, żeby odwiedzić wystawę Szlachcic w podróży. 7 lutego otwarcie i zarazem prezentacja odrestaurowanej wozowni Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. No cóż, zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie.
Bardzo. Zachęcała państwa do przybycia na otwarcie, ale nie tylko. 7 lutego, przypomnę, o 15 otwarcie wystawy i już będzie można wystawę ciągle oglądać. dr Dobromiła Rzyska-Laube, adiunktka muzealna w Muzeum Narodowym w Gdańsku w oddziale Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Aplewie Wielkim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja wracam do Państwa po przerwie.
Dobry wieczór z kulturą.